Kalkulator.
Niedawno na jednym z portali nieruchomościowych pojawiły się na sprzedaż wieże ciśnień, młyny, lokomotywownia, kino, a nawet byłe więzienie. Czy akurat to ostatnie można by przerobić na obiekt mieszkaniowy? Wątpię, by cele spełniały warunki, jakim musi odpowiadać samodzielne mieszkanie, czyli minimum 25 metrów kwadratowych. Ale jako hotel? Boom na obiekty zabytkowe wywołało pojawienie się w Polskim Ładzie przepisu nazwanego prześmiewczo przez krytyków Lex Pałacyk, czyli możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 500 zł za metr kwadratowy przy zakupie obiektu wpisanego do rejestru zabytków, maksymalnie 500 000. A później już bez limitu 50% wydatków na remont i prace konserwatorskie. Od stycznia tego roku nie ma już ulgi na zakup, ale pozostałe są nie do pogardzenia. Warunek: obiekt musi być zabytkowy nie tylko w naszej ocenie czy z racji wieku, ale w świetle prawa, wyjaśnia Łukasz Nikliński, ekspert od rewitalizacji zabytków.
Nie każdy wie, że o tym, czy dana nieruchomość jest zabytkiem, nie decyduje jej wiek. Nie ma określonego czasu, po którym dany obiekt staje się zabytkiem. Decydująca jest spełniona wcześniej funkcja i znaczenie historyczne. Co znaczy, że za zabytek może być uznany np. budynek powstały stosunkowo niedawno, np. w latach 50. XX wieku, ponieważ w sposób szczególnie reprezentatywny przedstawia sobie walory charakterystyczne dla budownictwa ówczesnego okresu i z tego powodu ma duże znaczenie dla historii.
Dokumentację rejestrową dla lokalnych zabytków nieruchomych znajdziemy na stronach właściwego dla danego terenu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są tam m.in. adresy i daty wpisania do rejestru lub wykreślenia.
Należy pamiętać, że rejestry zabytków mają charakter dynamiczny, co wynika z tego, że na podstawie prawomocnych decyzji ciągle wpisywane są tam nowe obiekty, a inne tracą status zabytku lub na przykład są wykreślane w momencie ich przeniesienia do skansenów. Poza WKZ istnieje jeszcze gminna ewidencja zabytków. Jak sama nazwa wskazuje, wpis do niej następuje na podstawie zarządzenia władz lokalnych, jest więc aktem wewnętrznym władz gminy.
Załóżmy, że nieruchomość, która wpadła nam w oko, jest wpisana do rejestru. Co dalej?
Jeśli interesujący nas obiekt znajdziemy we wspomnianym rejestrze, kolejnym krokiem musi być kontakt z konserwatorem, pod opieką którego znajduje się budynek. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakazuje właścicielowi zabytkowej nieruchomości uzyskanie pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora. Nie tylko na prace konserwatorskie, ale i na prowadzenie wszelkich robót budowlanych, czyli w rozumieniu przepisów dotyczy to wszelkiej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz prac mających na celu odnowę istniejących już elementów, uzupełnienie ich lub zmianę rozkładu wnętrz. Oczywiście punktem wyjścia do wszelkich planowanych działań zawsze są ogólne przepisy prawa oraz doktryny konserwatorskie, ale warto wiedzieć, że każdy lokalny wojewódzki konserwator zabytków ma prawo indywidualnie, w zależności od stanu obiektu, a także od koncepcji ochrony zabytków obowiązującej w danym regionie, wymagać od właściciela nieruchomości zachowania nieco innych warunków. To, co jest dozwolone na terenie województwa małopolskiego, może być już zabronione względem zabytków na Mazowszu. Dlatego przed ostateczną decyzją o zakupie powinniśmy rozważyć spotkanie z konserwatorem i sprawdzić, czy nasze plany faktycznie będą możliwe do zrealizowania w takim kształcie, jaki sobie założyliśmy. Jeśli tak i zdecydujemy się na zakup, to wówczas należy rozpocząć starania o uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.
Pozwolenie konserwatorskie nie jest tożsame z pozwoleniem na budowę, choć jest warunkiem wystąpienia o to drugie, jak przy każdej inwestycji. I dopiero mając w ręku oba pozwolenia, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy rozpoczęli upragniony remont, a w przyszłości cieszyli się z odnowionego budynku. Zastrzeżeniem formalnym jest to, że budowa musi rozpocząć się w ciągu 3 lat od dnia, w którym została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, ale absolutnie nie wcześniej niż data na dokumencie.
Należy pamiętać, że jeżeli jakiekolwiek roboty budowlane będą rozpoczęte przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, będzie to samowola budowlana, a taka sytuacja będzie skutkować wydaniem postanowienia o wstrzymaniu budowy oraz nałożeniem grzywny.
Wątpliwie przejście przez formalności natury biurokratycznej ma prawo odstraszać amatorów restaurowania zabytkowych obiektów, ale z pewnością hartuje ich w bojach o przywrócenie tym budynkom właściwego miejsca na historycznej mapie kraju. Według danych z przełomu roku mamy w Polsce około 80 tysięcy zabytkowych nieruchomości nadających się na własny użytek, ale też dla celów komercyjnych, na pensjonat, restaurację, zajazd. O kosztach takiego zabiegu nie wspominam, bo nie ma reguły, ale ulga na dawanie tym obiektom drugiego życia może ciężar wydatków złagodzić.
Kalkulator.